Joanna Merecka-Łotosz, dzień dobry, ze mną Tomasz Orłowski, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
Dzień dobry.
Nazbierało się trochę tematów, które chciałabym z panem poruszyć. Z całą pewnością jednym z nich, i to chyba przyjemniejszym, od tego bym zaczęła, 100 tysięcy dostaliście na 5 przejść dla pieszych, na doświetlenie, ale nie tylko. Co tam będzie robione?
Tak, to kolejna edycja, w której otrzymujemy środki z rządowego programu poprawy bezpieczeństwa. W ubiegłym roku otrzymaliśmy środki na monitoring w Parku Zachodnim, natomiast w tym roku nasz projekt przygotowany obejmujący poprawę bezpieczeństwa na 4 przejściach i wyznaczeniu jednego nowego przejścia dla pieszych, no został bardzo wysoko oceniony. Mamy drugie miejsce w rankingu w województwie pomorskim, także jeszcze w tym roku przystępujemy do prac i je zakończymy.
Jak to się przekłada na mieszkańców, na użytkowników? One będą doświetlone bezpieczniej, to z całą pewnością. Bardziej widoczne. Co tam się zmieni tak naprawdę dla zwykłego Kowalskiego?
Tak, korzystamy z tych doświadczeń naszych interwencji w obrębie przejść dla pieszych, które prowadziliśmy w latach ubiegłych, więc jest to taki zestaw działań polegających po pierwsze na dodatkowym oznakowaniu tych przejść. Znaki informujące o przejściu dla pieszych są dodatkowo na tłach fluorescencyjnych. Po drugie, są to elementy informujące osoby słabiej lub niewidzące, czyli takie płytki z wypustkami, które informują, że zbliżamy się do krawędzi jezdni, a także, co istotne, doświetlenie, czyli zamontowanie dodatkowych lamp, które mocniej oświetlają samo przejście, bo to jest zarówno informacja dla pieszych, ale także przede wszystkim dla kierujących, którzy mogą szybciej dostrzec pieszego, który jeszcze zbliża się chodnikiem do przejścia, ale także informujące bardziej o tym, że ten pieszy już na tym przejściu jest.
Nie warto pomyśleć, to taki apel po ostatnim tragicznym wypadku na ulicy Szczecińskiej. Tu słuchacze do nas pisali, że może by wyciąć te drzewa, które są vis-a-vis przystanku na Sienkiewicza, lub postawić tam po prostu sygnalizację. No nie jest to pierwszy wypadek, który tam się wydarzył. Dość nieszczęśliwie w tej chwili, tragicznie, 24-latka została potrącona przez ciężarówkę. Rozważaliście jakieś opcje, jak to przejście zabezpieczyć, bo tu, nie ukrywam, nie ma co liczyć na to, że no, będą bardziej odpowiedzialni mieszkańcy. Tam mnóstwo dzieciaków jest, które z parku wybiegają po prostu na ten przystanek. Być może, panie dyrektorze, warto rozważyć to przejście, żeby zabezpieczyć w jakiś sposób.
Znaczy, w przypadku tego ostatniego tragicznego zdarzenia tutaj infrastruktura nie miała żadnego wpływu, tutaj zadziałały wyłącznie czynniki ludzkie. Tak, natomiast no, to przejście, ale także to vis-a-vis po drugiej stronie ulicy Sienkiewicza, no, jest analizowane zarówno przez nas w ZIM, jak i przez Miejską Inżynier Ruchu przy udziale Wydziału Ruchu Drogowego. No i myślę, że to smutne zdarzenie będzie jakimś katalizatorem zmian w tym miejscu.
Tak, ja myślę, że tu nawet obrońcy przyrody nie mieliby nic przeciwko temu, żeby te dwa drzewa wyciąć po prostu.
Tak, tylko to ciągle pozostanie przejście dla pieszych przez jezdnię dwupasową, tak, czyli najbardziej niebezpieczny rodzaj przejścia, gdzie jeden kierujący się zatrzyma, drugi już się nie zatrzyma.
To prawda.
I nieszczęście gotowe. Także analizujemy tutaj zarówno przebudowę tego przejścia, wycięcie ewentualnych drzew lub, jeśli okaże się to najlepszą opcją, likwidację obu tych przejść dla pieszych przez ulicę Sienkiewicza w centralnej części parku.
Drugi temat. Ja nie wiem, czy jak wygląda konsultacja w ogóle w temacie. Mieliśmy też przyjemność rozmawiać z osobami właśnie niedowidzącymi i niewidomymi. I oni mówili, że super, że powstały w mieście ścieżki dla osób niewidomych, tylko że one są donikąd. To jest jakby jedno. Albo że one biegną przez trasę studzienek, co dla osoby niedowidzącej i niewidomej jest no, katastrofą w pewnym momencie. I tutaj sugerowała pani Iza Mirynowska, która jest w Polskim Związku Niewidomych, że nie było konsultacji, że nikt nie pytał, jak to powinno wyglądać, że robią to osoby, które nie widzą po prostu, więc jakby też nie mają świadomości do końca z tego, z czym oni tak naprawdę na co dzień się mierzą. Konsultujecie czy nie?
Znaczy, w takich bezpośrednich konsultacji wyłącznie z Polskim Związkiem Niewidomych, no w ostatnich latach nie ma. Ja kiedyś byłem na spotkaniu tutaj w siedzibie na Sienkiewicza, także tylko tutaj też te nasze plany rozbijają się o finanse. Te rozwiązania takie prowadzące w obrębie ciągów pieszych są bardzo, bardzo drogie. No dlatego ograniczamy się do nich w tych szczególnie niebezpiecznych miejscach poprzez te elementy ostrzegawcze lub elementy prowadzące w obrębie przystanków autobusowych. Także no, przyjmujemy ten głos, że potrzeba warto większej koordynacji, tak, takiej bezpośredniej współpracy, nie tylko przez Radę Osób Niepełnosprawnych, ale też bezpośrednio ze związkiem.
Także... Czy z osobami niewidomymi, oni też nie upierają, żeby to było przez związek właśnie jako instytucję czy stowarzyszenie. Natomiast tak mówią, że warto byłoby kiedyś wziąć pod rękę w cudzysłowie takiego niewidomego i przejść się i zobaczyć tak naprawdę, jak on sobie radzi w tej przestrzeni i w tej sytuacji. Tu mówią, że przechodzili i te studzienki, albo PKS, mówi, tam biegnie ścieżka pod nogami osób siedzących na ławkach dokładnie. Więc dla nich to są rzeczy, które mają dość duży wymiar, z którego tak naprawdę ani pana, ani ja nie do końca zdajemy sobie sprawę, jak to wygląda i z czym oni na co dzień muszą walczyć. Kolejna rzecz, o którą chciałam pana zapytać. Żłobek przy Łukasiewicza. Doszliście do konsensusu? Jeśli chodzi o parking, konsultacje były, mieliśmy przyjemność na tych konsultacjach się spotkać i rozmawiać. Pojawili się na nim, ja żałuję, że nie było tam osób, które chciałyby, żeby ten parking powstał, a pojawili się tylko ci, którym ten pomysł przeszkadza. I trudno też nie zgodzić się w części z ich argumentami. Jakiś kompromis musicie wypracować, to z całą pewnością. Kiedy będą wyniki tych konsultacji, panie dyrektorze?
Raport z konsultacji zostanie podpisany przez panią prezydent w tym tygodniu. Zostanie on opublikowany zarówno na naszej stronie internetowej ZIM-u, jak i na stronie Urzędu Miejskiego. No tutaj w ramach tych konsultacji nie było praktycznie żadnej uwagi takiej typowo konsultacyjnej, czyli co zmienić w tym projekcie, który przedstawiliśmy do konsultacji. Tutaj głosy rozłożyły się po skrajach, czyli budujmy, bo to jest bardzo potrzebne, albo nie budujmy, bo to będzie katastrofa. Także no tutaj wprawdzie no i te pozytywne głosy, które nie były wyartykułowane na spotkaniu, ale licznie spłynęły do nas w formie czy to papierowej, czy elektronicznej. No, czy te sprzeciwiające się realizacji inwestycji, no wprawdzie nie dotyczyły stricte tych konsultacji, ale w tym raporcie odpowiedzieliśmy na nie, wychodząc poza te ramy typowe konsultacji, gdzie uzgadniamy szczegółowe rozwiązania techniczne, wskazując, jakie przesłanki przemawiają za realizacją tego projektu. No natomiast to jest ta część projektowa, natomiast kwestia realizacji, no to już jest kwestią odrębną.
No tak. Decyzje, rozumiem, zapadły. Teraz chodzi o kształt tego, w jakim wymiarze i jak to będzie wyglądało.
Znaczy kształt będzie mniej więcej taki, jak przedstawiliśmy, czyli bogata zieleń, wycinka drzew wyłącznie w tej części centralnej, gdzie musimy stworzyć drogę manewrową, zagospodarowanie wodopadowych, zieleń izolacyjna i odseparowanie od terenu żłobka i terenów zabudowy mieszkaniowej.
Bałtycka, panie dyrektorze, kością w oku, że tak, ością właśnie, tak powinienem powiedzieć, wielu. Co tam się dzieje i jak długo i według pana te działania będą trwały na Bałtyckiej? No, mówię o tej walce z działkowcami, którzy nie życzyli sobie, że tak powiem, pracy w tym rejonie.
Tak, czyli trasa olimpijska, połączenie... takie tak naprawdę dwuetapowe, bo poza trasą olimpijską, czyli od ulicy Bałtyckiej do ulicy Kaszubskiej, jednocześnie projektujemy także dalszy odcinek od ulicy Kaszubskiej do ulicy Gdańskiej. No tutaj raport z konsultacji powstał. No jeśli chodzi o działkowców, tutaj no nie ma alternatywy dla przejścia tej drogi przez teren ogrodów działkowych. Tak naprawdę te ogrody działkowe są zlokalizowane na rezerwie pod drogę wyznaczoną kilkadziesiąt lat temu. Także tutaj będziemy minimalizować te skutki budowy drogi poprzez zapewnienie przebudowy wszystkich sieci, które tam są na terenie ogródków działkowych, przez zapewnienie zjazdów na te dwie alejki, które komunikują te działki, poprzez budowę wzdłuż tych działek chodnika, który pozwoli przejść przez również wyznaczone przejście dla pieszych po drugiej stronie. Jeśli chodzi o mieszkańców budynków osiedla przy ulicy Zamiejskiej. Tutaj w stosunku do tej propozycji przedstawionej na konsultacjach odsunęliśmy jeszcze dalej jezdnię od budynków w kierunku rowu odwadniającego te, tereny właśnie tutaj schodzące do rzeki Słupi. Także no, w tej chwili trwają prace projektowe z uwzględnieniem tych możliwych do
realizacji, zadań. A jak długo one potrwają? Kiedy będzie wiadomo, jak to będzie wyglądało?
Znaczy, jak będzie wyglądało, mniej więcej wiemy.
Wy wiecie, ponieważ... ale no, mówi pan, że tak. Prace projektowe trwają.
Tak, tak.
Czy kiedy się skończą?
W tej chwili mamy skorygowaną koncepcję po konsultacjach i w tej chwili rozpoczyna się ta cała droga formalna, czyli uzyskiwanie zgód środowiskowych, zgód związanych z zagospodarowaniem wód opadowych, z budową zbiorników retencyjnych. Także do pierwszego, drugiego kwartału przyszłego roku trwają prace projektowe. Po ich zakończeniu będziemy uzyskiwać niezbędne zgody administracyjne i będziemy ogłaszać przetarg na realizację całości połączenia od ulicy Bałtyckiej aż do ulicy Gdańskiej.
Zbiorniki retencyjne, one już są, już zakończyły się prace, działają, choć ciągle w mediach społecznościowych pojawiają się te zdjęcia, gdzie widać zalany, zwłaszcza ten przy Dywizjonów 303 bodajże, duży zbiornik retencyjny. Ja bym chciała, bo wielokrotnie Pawła Krzemienia prosiliśmy o to, żeby on wytłumaczył, jak to działa, że one dają radę, to powtarzał i tak dalej, i tak dalej. Niepokoju nie powinno być, że ten zbiornik został zalany, rozumiem, po raz kolejny przy deszczach, które były.
Wręcz przeciwnie, to pokazuje, że ten zbiornik działa. Mhm. Zresztą tak jak wszystkie zbiorniki, które w ostatnich latach wybudowaliśmy, czyli przy ulicy Szczecińskiej, przy ulicy Dywizjonów 303, kompleks zbiorników przy ulicy Zaborowskiej i ostatnio oddany zbiornik retencyjny u zbiegu ulicy Małcużyńskiego i Piłsudskiego, no te zbiorniki działają w 100%. Od momentu ich oddania praktycznie nawet litr wody z tego terenu, który jest obsługiwany, którego zlewnia jest powyżej tych zbiorników, nie został odprowadzony niżej w kierunku centrum miasta. Także w tej chwili wszystkie te zbiorniki działają i to, że one się okresowo napełniają, pokazuje, że faktycznie była potrzeba ich budowy, ponieważ te kolektory zasilające faktycznie prowadzą duże ilości wody i wcześniej prowadziły bez retencji w kierunku centrum miasta. Natomiast w tej chwili ta woda jest zatrzymywana i
rozsączana
w tych zbiornikach, gdzie warunki gruntowe pozwalają na rozsączenie. Natomiast w pozostałych jest albo opóźnienie tego spływu do tych zbiorników rozsączających, jak w tym zespole zbiorników przy ulicy Zaborowskiej, lub są faktycznie odparowywane.
Najważniejsze inwestycje, te, które już i te, które przed nami, to rozumiem, to, co w projektach, to jest jakby jedno. Wiadukt na Szczecińskiej to drugie. Ja myślę, że już kierowcy nauczyli się, przyzwyczaili do tego, żeby nie jechać na pamięć, choć nie było łatwo, zakładam. Dziś jeszcze prace na Garncarskiej wodociągi prowadzą. Tam także są zwężenia drogi, powyłączane są po jednej nitce z każdej strony. Zakończą się dzisiaj te prace według pana?
Znaczy tak, no wczoraj był zdecydowanie najgorszy dzień z tych, które mamy jako kierujący czy piesi po zamknięciu ulicy Szczecińskiej. No wczoraj nałożyły się na siebie prace związane z usuwaniem awarii przez wodociągi. Mamy zapewnienie, że one do piątku się zakończą.
Czyli nie dzisiaj, nie dadzą rady.
Znaczy zobaczymy, jest jeszcze,
okay, trzymamy
jeszcze
kciuki,
wcześnie,
jeszcze
także
jest,
prace trwają. Dodatkowo mieliśmy wczoraj w godzinach szczytu kolizję na ulicy 3 Maja, także
tak.
No, te elementy spowodowały, że...
Miasto stanęło.
Tak, wczoraj w godzinach szczytu był najgorszy dzień z tych ostatnich 2 tygodni. No ale w sytuacji, kiedy nie występują takie nietypowe sytuacje, no myślę, że... Ten ruch idzie najlepiej jak można, tak? Te utrudnienia są bo nie możemy ukrywać, że
ich nie ma.
No natomiast no myślę, że zarówno ta kampania informacyjna wcześniej, jak i odpowiedzialna postawa kierowców spowodowała, że każdy znalazł tą swoją ścieżkę alternatywną dla tego głównego połączenia. No i jakoś ten ruch idzie w taki sposób.
Zaciskamy zęby i jedziemy do przodu, jak to się mówi. W planach nowa strefa ekonomiczna.
Tak, duża inwestycja, ponad 70 milionów.
A skąd środki?
Środki są w 98% ze Skarbu Państwa, także miasto finansuje tylko 2% tych w dużej skali prac. No ale dla mieszkańców to nie te miliony są najważniejsze, tylko 5 kilometrów dróg, które powstaną, bo one pozwolą uzbroić bardzo duży teren przemysłowy, no, którego na terenie miasta Słupska do dzisiaj było brak. Do ratusza docierały sygnały inwestorów czy agencji promujących rozwój gospodarczy, że inwestorzy poszukują dużych działek uzbrojonych, takich, gdzie jest i prąd, i odbiór ścieków, i dostawa wody. No i tutaj tą inwestycją ponad 100 hektarów terenów miasto uzbroi. No, żeby pokazać jakoś obrazowo skalę, to jest teren, na których można by zlokalizować 7 takich fabryk, jak fabryka Scani przy ulicy Grunwaldzkiej.
No to czyli rzeczywiście to
naprawdę
spory teren.
Pozwala mieć nadzieję, że no, ten teren przede wszystkim przez uzbrojenie i dobrą dostępność komunikacyjną, bo to jest bezpośrednie bliskość drogi krajowej nr 21, no, pozwoli na stworzenie tutaj, czy będą to zakłady usługowe, czy magazynowe, czy nieuciążliwe produkcyjne, ale w końcu będzie szansa, żeby na terenie miasta pojawili się duzi inwestorzy.
Kiedy? Bo to o to miałam pytać. Już.
W tej chwili zakończyła się etap uzgadniania koncepcji. Ta inwestycja jest realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj, także w tej chwili wykonawca zarówno projektu, jak i później realizacji robót budowlanych przystępuje do opracowania dokumentacji już projektowej, uzyskania niezbędnych zgód. No i myślę, że na początku przyszłego roku te roboty już się rozpoczną.
To myślę jedna z większych inwestycji w tej chwili, a po drodze no, kończy się remont Parku Kultury i Wypoczynku. Do kiedy?
No tutaj przełom czerwca, lipca to jest ten czas, kiedy chcielibyśmy już udostępnić mieszkańcom całość parku, tak. 80% ponad tych prac związanych z wykonaniem alejek, z wykonaniem instalacji oświetlenia jest już zakończonych. W tej chwili wykonawca skupia się na ostatnim odcinku tej drogi dojazdowej od Sosiru do ulicy Rybackiej. Kończą się prace przy dużym placu zabaw na placu cyrkowym i kończony jest wodny park, plac zabaw w miejscu, gdzie kiedyś była fontanna.
No to przed nami. Podpytywać już o dalsze projekty, czy jeszcze jesteście ostrożni, robicie to, co w tej chwili najważniejsze?
Znaczy, jesteśmy w przededniu rozpoczęcia przebudowy ulicy Niemcewicza, tak? To jest takie etapowe, kompleksowe zagospodarowanie tej ulicy. Najpierw wymieniliśmy oświetlenie, później chodniki, no i w tej chwili jest czas na przebudowę jezdni wraz z odwodnieniem i z wyznaczeniem bezpiecznego przejścia dla pieszych na wysokości przedszkola. No i w najbliższy czas, myślę, że w ciągu miesiąca powinny się rozpocząć prace związane też z kompleksową przebudową ulicy Leszczyńskiego, tak? Także dużo się dzieje, a jeszcze więcej będzie się działo.
No to ja mam nadzieję, że będziemy w kontakcie, będziemy Państwa informować na bieżąco o tych zmianach, które w naszym mieście będą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Orłowski, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej, był Państwa i moim gościem.
Dziękuję.
Kłaniamy się.